Na antenie Radia Maryja serdecznie witam pana Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Liderzy Sojuszu Północnoatlantyckiego spotykają się w Londynie, aby uczcić 70. rocznicę powstania NATO. Jubileuszowe spotkanie odbywa się w cieniu podziałów pomiędzy państwami członkowskimi. Chodzi przede wszystkim o wypowiedź prezydenta Francji Emmanuela Macrona z początku listopada, gdy powiedział, iż doświadczamy śmierci mózgu NATO. Chodzi również o działania Turcji, która najpierw kupiła wbrew stanowisku Stanów Zjednoczonych rosyjskie systemy obrony powietrznej S-400, a w ostatnich dniach, tuż właśnie przed tym spotkaniem w Londynie, zagroziła zablokowaniem planu obrony dla krajów bałtyckich, w tym Polski, jeśli NATO nie uzna ugrupowań, z którymi walczy Turcja, za terrorystyczne. Panie ministrze, wobec tego, jaka jest kondycja Sojuszu Północnoatlantyckiego?
To są jakieś niewielkie rysy, pęknięcia na swoistym monolicie, którym bez wątpienia Sojusz Północnoatlantycki jest, i to jest najsilniejszy sojusz o zasięgu światowym. I takie głosy, takie sytuacje, oczywiście one się mogą zdarzyć, czy takie głosy się zdarzają, one bardzo często są podyktowane taką bieżącą kreacją polityczną, czy takimi bieżącymi działaniami politycznymi, dlatego że no, kwestia Turcji, kwestia Francji, jeżeli mówimy o Francji, to ja przypomnę, że Emmanuel Macron wspólnie z Angelą Merkel, czyli tą administracją berlińską, od wielu lat wskazują, że konieczne jest stworzenie europejskiej armii, która będzie jakby równoległa do armii poszczególnych państw czy wojsk sojuszniczych. No tutaj nie ma zgody wśród państw NATO, żeby, i szczególnie tych, które są członkami Unii Europejskiej, żeby tworzyć alternatywne rozwiązania do NATO, bo proszę mieć świadomość, że w momencie stworzenia europejskiej armii trzeba będzie powołać nowe dowództwa, kto będzie zarządzał taką armią. Pewnie Emmanuel Macron by chciał, żeby to właśnie Francja i Niemcy, jako te największe państwa w Unii Europejskiej, miały decydujący wpływ. Czyli okazałoby się, że wszystkie państwa unijne będą się zrzucać na taką wspólną armię i będą wspólnie ze swoich budżetów partycypować w utrzymaniu armii europejskiej, no ale decydujący głos zawsze będzie należał do tych największych. Czyli albo do Paryża, albo do Berlina. I tutaj nie ma zgody państw członkowskich NATO, które są jednocześnie również członkami Unii Europejskiej. I tutaj też taka swoista zadra gdzieś w sercu prezydenta Francji. I też ważna rzecz. Prezydent Francji chciałby odgrywać kluczową rolę w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale proszę pamiętać również o tym, że to właśnie tym gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone, najsilniejsza armia świata, armia, która jest zdolna do operacji w różnych miejscach i różnych zakątkach świata. I też pojawia się ten swoisty zgrzyt na linii Waszyngton-Paryż, bo przecież Francja należy do tych państw członków NATO, które nie wywiązują się z zobowiązań i spowiedzi, które były składane przez szefów państw na szczycie w Newport, czyli dążenia do wydatkowania na obronność 2% produktu krajowego brutto danego państwa. Dziś, jak stwierdził Jens Stoltenberg, zaledwie 8-9 państw wywiązuje się z tego obowiązku wydatkowania 2% PKB, w tym również i Polska. Daleko w tyle jest Francja, daleko w tyle są Niemcy. Więc tutaj ten problem jest bardzo eksponowany i przez również Donalda Trumpa, który mówi coś jednoznacznego i wskazuje, jeżeli spadają pewne zobowiązania i jeżeli państwa europejskie oczekują tego, że będzie ich broniła armia Stanów Zjednoczonych jako lider Sojuszu Północnoatlantyckiego, to muszą wypełniać te zobowiązania, które zostały podjęte. A co do samej Turcji i prezydenta Erdogana, no to oczywiście ten problem pojawia się już od szeregu miesięcy, a nawet lat. Ja przypomnę, że Turcja, która w zamian za te za współpracę podejmowaną z chociażby Putinem i z Rosją miała być wykluczona z programu F-35. Pamiętajmy również o tym, że Turcja bardzo mocno zbliżyła się do Moskwy poprzez chociażby zakup uzbrojenia, rakiety S-400, które są czy będą wchodziły na wyposażenie tureckiej armii. To bez wątpienia jest spore wyzwanie i problem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dzisiaj Turcja próbuje dokonywać swoistego szantażu w stosunku do pozostałych 28 państw, to, że będzie blokowała kwestię dotyczącą programów natowskich. Oczywiście tutaj nie ma zagrożenia, bo i tak te programy, które dziś obowiązują, dziś funkcjonują, one będą w dalszym ciągu obowiązywały i nawet przy sprzeciwie Ankary, one będą nadal obowiązywać i nie będzie można dokonywać w drodze jednomyślności, konsensusu, modyfikacji tych dokumentów o charakterze strategicznym, ale bez wątpienia to nie przeszkodzi w dalszym zaangażowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO, czy to w Polsce, czy w Litwie, Łotwie, Estonii, czy w Rumunii.
Panie ministrze, rok 2019 wielkimi krokami zbliża się do końca. Jaki jest to rok dla polskiego wojska?
Bez wątpienia to jest rok przełomowy dla polskiej armii, dla polskiego wojska. My w roku 2019 poza tymi działaniami priorytetowymi, które nakreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, związanymi z modernizacją techniczną, związanymi również z rozszerzeniem liczebnym polskiej armii, stworzeniem 18. Dywizji na wschód od Wisły, wzmacnianiu właśnie wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, odbudowy tego potencjału na wschodzie Polski, to również mieliśmy bardzo ważne, strategiczne dokumenty z punktu widzenia funkcjonowania Polski. Zarobiliśmy zaległości, które tkwiły przygotowując dokumenty strategiczne do roku 2026. Nastąpiło to w lutym 2019 roku, a już jesienią po przyjęciu ustawy, która wybudowała okresy planistyczne na wzór Sojuszu Północnoatlantyckiego do okresów 15-letnich, przygotowaliśmy również dokumenty, które będą obowiązywały 2035, więc dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że wiemy, jakie programy będą realizować w najbliższych kilkunastu latach. Wiemy, co będziemy kupować, jak będzie przebiegała modernizacja sił zbrojnych, jak będzie również kształtował się rozwój polskiej armii w najbliższej tej perspektywie do 2035-36 roku. Więc to był rok bardzo pracy, takiej pracy u podstaw w wielu wymiarach, aspektach Ministerstwa Obrony Narodowej i nie tylko Ministerstwa Obrony Narodowej, bo wspomnę te decyzje z ostatnich dni związane chociażby z dokapitalizowaniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przeznaczenie 400 milionów złotych na wsparcie firmy MESCO i oddziału firmy MESCO w Pionkach koło Radomia, gdzie odtwarzać zdolności produkcyjne, jeżeli chodzi o produkcję prochów wielobazowych, niezbędnych do samodzielnej produkcji amunicji różnych kalibrów, szczególnie tych dużych kalibrów, 50 mm, 120 mm, z własnych materiałów, żeby nie być uzależnionym od dostawców, często zagranicznych. To są właśnie decyzje, to są ustalenia przełomowe, które będą skutkowały nie na miesiące, nie na najbliższy rok, tylko to będą wyzwania, zostały podjęte wyzwania, które będą skutkowały na dziesięciolecie, bo jak chociażby Pionki, odbudowa zakładu produkcji prochów wielobazowych, czy odtworzenie kompetencji w tym zakresie, to jest sukces szczególny widzenia obrony naszego kraju.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. W aktualnościach dnia wraz z nami był pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Rzeczpospolitej Polskiej.